Słuchasz polskiego programu SBS. Dzień dobry, przy mikrofonie Dariusz Buchowiecki. Oto skrót najważniejszych doniesień w piątek 18 lutego. Premier Scott Morrison i lider opozycji Anthony Albanese podróżują po terytorium północnym, szukając poparcia w przyszłych wyborach. Kolejne ataki sił prorosyjskich na cywilne cele w Donbasie. Wichury nad Polską wyrządziły szkody i spowodowały śmiertelne wypadki. Oto szczegóły, rozpoczynamy od doniesień z Australii. Premier Scott Morrison i lider opozycji Anthony Albanese podróżują po terytorium północnym, walcząc o miejsca w elektoracie Linjari. Przemawiając w Alice Springs, Morrison obiecał 282 miliony dolarów na projekty obronne w Darwin. Premier obiecał również zwiększenie funduszy dla rdzennych mieszkańców, w tym 13,5 miliona dolarów na program Australian Indigenous Mentoring Experience.
$21.9 million into new programs to support indigenous businesses and entrepreneurship.
Przekazujemy 21,9 miliona dolarów na nowe programy, aby wspierać rdzenne firmy i przedsiębiorczość oraz szkolenie młodych ludzi. Około 13 milionów dolarów na rozwijanie umiejętności i możliwości, aby mogli oni rozwijać swoją karierę, powiedział Morrison. Pierwszego dnia łagodzenia ograniczeń dotyczących koronawirusa w Nowej Południowej Walii zmarło kolejne 15 osób na COVID-19. Zarejestrowano 9243 nowe infekcje. 1381 osób jest w szpitalach, mniej o 66 pacjentów w porównaniu z czwartkiem. Tymczasem w Wiktorii doszło do kolejnych 14 zgonów z powodu COVID i nieznacznego wzrostu hospitalizacji o 50 osób. Wiktoria również planuje usunąć pewne przepisy dotyczące COVID od dziś, od godziny 18, kiedy to stan przekroczy szczyt fali Omikron. Epidemiolog Tony Blakely w rozmowie z Channel 7 potwierdza, że łagodzenie ograniczeń w poszczególnych stanach jest właściwym posunięciem. Absolutnie, to dobrze, prawda? Wracamy do normalności. To jest tak jak góra stołowa. Poszliśmy pod górę, spłaszczyliśmy ją, teraz schodzimy. To jest czas, w którym usuwamy ograniczenia i mamy nadzieję, że mamy dość dobre kilka miesięcy. W drodze do zimy pojawią się również małe górki z dodatkową infekcją wśród osób, które nie zostały zarażone w pierwszej fali, a także wśród niektórych z nas, których odporność na szczepionki słabnie, ale właśnie to musimy przejść w ciągu najbliższych 3 do 6 miesięcy, powiedział ekspert. Rząd federalny wprowadza nową markę narodową, aby ponownie uruchomić handel i inwestycje w ramach ożywienia popandemicznego w Australii. Marka przedstawia kangura składającego się graficznie z 3 bumerangów wraz z hasłem „Tylko w Australii”. Stworzenie projektu kosztowało 10 milionów dolarów. Minister handlu Dan Tien mówi, że wprowadzenie marki na rynek poprzedza ponowne otwarcie granic międzynarodowych Australii, które ma nastąpić, przypomnijmy, w poniedziałek 21 lutego.
This is a great logo. It's put together by the mob, by the Indigenous heritage, but it appeals to all.
Jeśli możemy zapewnić, że sposób, w jaki Australia jest rozpoznawalna przez tę markę krajową, podniesie nasz profil na całym świecie, doprowadzi to do zwiększonej liczby miejsc pracy w Australii, więcej inwestycji w Australii, więcej turystów, więcej studentów z zagranicy. To wygeneruje wzrost, wygeneruje dochody z eksportu i podniesie globalny profil naszego kraju i przyniesie korzyści wszystkim Australijczykom. Federalny minister obrony Peter Dutton stwierdził, że Rosja i Ukraina znajdują się na, cytujemy, zakręcie totalnego konfliktu. Minister podkreśla, że Stany Zjednoczone ostrzegają, iż inwazja może nastąpić w ciągu kilku dni. Minister Dutton w rozmowie z Channel 9 zaznaczył, że konflikt zbrojny jest bardzo prawdopodobny.
I think we're just on the cusp now of an all-out conflict, and I think it's tragic, and we'll see terrible scenes
Myślę, że jesteśmy teraz na wierzchołku tego konfliktu. Myślę, że to tragiczne i zobaczymy straszne sceny, które się rozwiną. To oczywiście, że Ukraina była od jakiegoś czasu atakowana cybernetycznie. Rosjanie zgromadzili statki na Morzu Czarnym, gromadzą wojska z różnych kierunków i można się spodziewać, że prezydent Putin, któremu nie można uwierzyć w słowo, produkuje coś w rodzaju spustu lub jest w trakcie realizacji ostatniego etapu swojego planu marszu na Ukrainę. Przechodzimy do doniesień ze świata. Kolejne ataki sił prorosyjskich na cywilne cele w Donbasie. Wczoraj wspierani przez Rosję bojówkarze kilkadziesiąt razy ostrzeliwali pozycje położone na terytoriach kontrolowanych przez siły rządowe. W większości ostrzałów używali artylerii. O szczegółach z Kijowa dla Informacyjnej Agencji Radiowej Paweł Buszko.
Prorosyjskie oddziały tzw. separatystów wczoraj otwierały ogień 70 razy, z czego 39 razy z użyciem uzbrojenia zakazanego w myśl mińskich uzgodnień. Bojówkarze używali broni strzeleckiej, wielkokalibrowych karabinów maszynowych, granatników, moździerzy, czołgów oraz artylerii. Ostrzały były prowadzone wzdłuż całej linii rozdziału sił w obwodach donieckim i ługańskim. Wielokrotnie pociski artyleryjskie trafiały w cele cywilne, domy, stację kolejową, szkołę, ale też przedszkole. W wyniku ostrzałów rannych zostało 5 cywili i 1 wojskowy. Ukraińskie władze mówią o możliwych prowokacjach ze strony sił prorosyjskich i przygotowaniach do eskalacji. Według informacji ukraińskiej armii bojówkarze ewakuują ludność z niektórych zajętych przez siebie miejscowości. Ukraińskie siły rządowe zapewniają, że nie planują ofensywnych działań.
Tymczasem zwołane przez Rosję posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku dotyczyło napiętej sytuacji na granicy ukraińsko-rosyjskiej. Odbyło się w 7. rocznicę zawarcia porozumień mińskich w sprawie rozwiązania konfliktu w Donbasie. O szczegółach Małgorzata Kałuża z Informacyjnej Agencji Radiowej.
Rosja, która sprawuje obecnie prezydencję w Radzie, zaprosiła na posiedzenie prorosyjską aktywistkę Tatianę Mentian, która oświadczyła, że władze w Kijowie są kolonią Zachodu i dopuszczają się zbrodni przeciwko rosyjskiej ludności Donbasu. Delegacja rosyjska poinformowała również, iż dysponuje dokumentami na ten temat. Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken poinformował, że Stany Zjednoczone mają informacje o przygotowywanym przez Rosję ataku. Stwierdził również, iż kolejnym elementem planu Rosji będzie zwoływanie, jak to określił, teatralnych posiedzeń Rady i twierdzenie, że Rosja musi bronić Rosjan mieszkających w Ukrainie. Podczas obrad przed siedzibą ONZ protestowali mieszkający w Nowym Jorku Ukraińcy.
Unia Europejska oferuje Afryce pakiet inwestycyjny o wartości 150 miliardów euro. To główny element programu Brama na Świat, Global Gateway, który w Brukseli podczas dwudniowego szczytu Unia Europejska-Unia Afrykańska przedstawiła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. O szczegółach Karol Darmoros z Informacyjnej Agencji Radiowej.
Podczas ceremonii otwierającej szczyt unijno-afrykański szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen mówiła o głównych założeniach pakietu Brama na Świat, obejmującego inwestycje w infrastrukturę, energetykę i cyfryzację. Możemy oczekiwać pakietu dla Afryki wartego co najmniej 150 miliardów euro na następnych 7 lat. Tymczasem kraje afrykańskie domagają się szerszego dostępu do szczepionek na koronawirusa i zniesienia praw własności intelektualnej, którymi objęte są preparaty.
Jeszcze doniesienia z Polski. Wczoraj w Polsce w związku z silnym wiatrem strażacy interweniowali ponad 13 tysięcy razy. Na skutek wichur 3 osoby zginęły, a 12 zostało rannych. W Krakowie na budowie przewrócił się żuraw, w wyniku czego śmierć poniosły 2 osoby. Do śmiertelnego wypadku doszło też w powiecie międzyrzeckim. Jedna osoba zginęła po tym, jak na samochód spadło drzewo. Silny wiatr spowodował przerwy w dostawach prądu. W całym kraju ucierpiało ponad 250 tysięcy odbiorców prądu. Minionej doby zanotowano 29 229 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce. To ponad 30% mniej niż tydzień temu. Z powodu COVID-19 zmarło 316 osób. 229 z nich miało również choroby współistniejące. specjalista chorób zakaźnych, profesor Joanna Zajkowska z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, powiedziała, że najciężej chorują i umierają osoby niezaszczepione oraz te z wieloma schorzeniami.
Trafiają osoby ze współchorobowością, dla których nawet ten dość łagodny przebieg omikronu, jeżeli już tutaj szukamy rozwiązania w łagodności choroby, dla osób starszych obarczonych wielochorobowością jest jednak zagrożeniem życia i jest taką cegiełką, która przeważa szale, że osoby sobie nie radzą ze chorobami współistniejącymi.
Obecnie w polskich szpitalach przebywa nieco ponad 18 tysięcy pacjentów z COVID-19. 1067 chorych jest podłączonych do respiratorów. Czas na informację walutową. Kurs średni dolara australijskiego na dzień dzisiejszy wynosi 2 zł. 86 groszy. W przeliczeniu na dolara amerykańskiego wynosi 72 centy. I pogoda w Australii. Rozpoczynamy od Brisbane. Dziś w Brisbane pogodnie, jutro przelotne opady, temperatura maksymalna 32 stopnie. W Sydney dziś i w sobotne przelotne opady 26. W Canberrze dziś i jutro pogodnie 24. W Melbourne dziś zachmurzenie duże, w sobotę pogodnie 24. Hobart dziś i w sobotę słonecznie 24. Adelaida dziś, jutro pogodnie 25. Perth dziś i w sobotę upalnie 39. Oraz w Darwin dziś i w sobotę burzowo, deszcze, temperatura maksymalna 33 stopnie. A w Polsce dziś zachmurzenie duże, opady deszczu, temperatura maksymalna w ciągu dnia od 5 do 11 stopni. Przegląd wiadomości na podstawie doniesień newsroomu SBS oraz Informacyjnej Agencji Radiowej przygotował Dariusz Buchowiecki.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.